z Centrum Konferencyjnego na Placu Świątynnym w Salt Lake City. Nadajemy niedzielną sesję popołudniową 188. wiosennej konferencji generalnej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, podczas której przemawiać będą mówcy wybrani spośród władz generalnych i generalnych urzędników Kościoła. Oprawę muzyczną tej sesji zapewni mormoński chór Tabernakulum. Przekaz ten jest obsługiwany społecznie przez stację Belleville Distribution. Jakiekolwiek odtwarzanie, nagrywanie, powielanie lub inne wykorzystywanie tego programu bez pisemnej zgody jest zabronione. Sesję tę poprowadzi prezydent Dallin Oaks, pierwszy doradca w pierwszym prezydium Kościoła. Bracia i siostry, witamy Was na ostatniej sesji 188. wiosennej konferencji generalnej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Prezydent Russell Nelson, który przewodniczy konferencji, poprosił mnie, abym poprowadził tę sesję. Pozdrawiamy członków Kościoła oraz naszych przyjaciół z różnych stron świata, którzy uczestniczą w tej konferencji za pośrednictwem radia, telewizji, internetu lub przekazu satelitarnego. Oprawę muzyczną tej sesji zapewni mormoński chór Tabernakulum pod dyrekcją Maka Wilberga i Ryana Murphy'ego. Przy organach zasiadają Richard Elliott i Brian Matthias. Chór rozpocznie to spotkanie śpiewając hymn Jasno promienieje miłosierdzie naszego Ojca. Modlitwę na rozpoczęcie ofiaruje starszy Waterford Clayton 70, po czym chór zaśpiewa hymn Najdroższe sercu pasterza.
Nasz drogi Ojcze w niebie, jesteśmy bardzo wdzięczni, że możemy spotkać się w tym pięknym budynku, zaraz obok świątyni, żeby słyszeć Twoje słowo od Twoich żyjących proroków i, proroków i apostołów. Dziękujemy za błogosławieństwo żyjącego proroka, który nauczał nas, jak otrzymać objawienie dzisiejszego dnia. Spotykamy się znowu i prosimy o Twojego Ducha, żebyśmy mogli słyszeć i działać na podstawie tego, czego dzisiaj się nauczymy. Prosimy, abyś błogosławił tych, którzy będą do nas przemawiać, żeby oni mogli przemawiać przez Ducha Świętego i żebyśmy mogli usłyszeć przez Ducha, żebyśmy mogli być pouczeni i rozumieć, co powinniśmy robić. Jest wielu zakłopotanych ludzi, którzy mają różne wyzwania i czekają na Twoje prowadzenie. Prosimy, żeby Twoi apostołowie i prorocy nas prowadzili, żeby Twój Duch był z nami dzisiaj, kiedy będziemy słyszeć te słowa w imię Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Amen.
Teraz będziemy mieli przyjemność wysłuchać starszego Gonga i starszego Suareza, którzy zostali poparci wczoraj rano jako nowi członkowie Kworum 12 Apostołów. Potem usłyszymy kilka słów od prezydenta Russella Nelsona. Następnie przemawiać będą starszy Jeffrey Holland z Kworum 12 Apostołów i siostra Jean Binham, generalna prezydent Stowarzyszenia Pomocy. Starszy Gong.
Drodzy bracia i siostry, kiedy nasi synowie byli bardzo mali, opowiadałem im na dobranoc bajki o szczeniakach rasy Beagle i śpiewałem im hymny, między innymi Chrystus, Pan nasz z grobu wstał. Czasami zmieniałem słowa na przyszedł czas, żeby już zasnąć. Alleluja. Zwykle nasi chłopcy szybko usypiali, a może po prostu wiedzieli, że jak pomyślę, że zasnęli, to przestanę śpiewać. Słowa, przynajmniej moje słowa, nie są w stanie wyrazić głębi uczuć od chwili, w której prezydent Russell Nelson z miłością uścisnął moje ręce, kiedy moja żona, droga żona Susan, siedziała u mojego boku i powiedział mi o świętym powołaniu od Pana, które zaparło mi dech w piersiach i w ciągu ostatnich kilku dni wielokrotnie przyprawiło mnie o łzy. W ten wielkanocny dzień sabatu radośnie śpiewam Alleluja. Pieśń o odkupicielskiej miłości naszego zmartwychwstałego Zbawiciela wysławia harmonię przymierzy, które łączą nas z Bogiem i ze sobą nawzajem oraz zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa, która pomaga nam porzucić naturalnego człowieka i ulegać potrzebom Ducha Świętego. Nasze przymierze oraz zadośćuczynienie naszego Zbawiciela umożliwiają nam działanie i uszlachetniają. Razem pomagają nam trzymać się Ewangelii i wyrzekać grzechu. Razem łagodzą, zachowują, uświęcają, niosą odkupienie. Prorok Joseph Smith powiedział, to, o czym mówimy, może wydawać się niektórym bardzo odważną doktryną. Moc, która zapisuje lub wiąże na ziemi i wiąże w niebie. Jednakże we wszystkich epokach świata, kiedy tylko Pan dawał dyspensację kapłaństwa jakiemuś człowiekowi czy jakiejś grupie ludzi poprzez rzeczywiste objawienie, moc ta zawsze była dana. I tak też jest dzisiaj. Niedostępne nigdzie indziej święte przymierze i obrzędy można otrzymać w 159 świętych domach Pana w 43 krajach. Obiecane błogosławieństwa przychodzą dzięki przywróconym kapłańskim kluczom, doktrynie i upoważnieniu, odzwierciedlając naszą wiarę, posłuszeństwo i obietnice dane przez Jego Ducha Świętego w naszych pokoleniach na ten czas i na wieczność. Drodzy bracia i siostry z każdego narodu, plemienia i języka na całym świecie, dziękujemy Wam za Waszą żywą wiarę, nadzieję i prawdziwą miłość na każdym kroku. Dziękujemy Wam za bycie częścią świadectwa i doświadczenia pełni przywróconej Ewangelii. Drodzy bracia i siostry, należymy do siebie nawzajem. Możemy być razem w jedności i miłości, we wszystkim i wszędzie. Tak jak zaprasza nas Pan Jezus Chrystus, prosimy, przyjdźcie i zobaczcie. Tego dnia pokornie powierzam cały zapał mojej duszy, jakikolwiek by nie był teraz i w przyszłości, mojemu Zbawicielowi, mojej drogiej Susan i naszej rodzinie, moim braciom i każdemu z Was, moi ukochani bracia i siostry. Wszystko, co dobre i wieczne, koncentruje się na realnym istnieniu Boga, naszego kochającego Ojca i Jego Syna, Jezusa Chrystusa, oraz na Jego zadośćuczynieniu, o czym świadczy Duch Święty. W tę wielkanocną niedzielę z pełną czcią świadczę i składam uroczyste świadectwo o żyjącym Chrystusie, o tym, który zmarł, został pochowany, powstał ponownie trzeciego dnia i wstąpił do nieba. On jest Alfą i Omegą, tak jak był z nami na początku. On jest z nami do końca. Świadczę o prorokach w dniach ostatnich od proroka Józefa Smitha po prezydenta Russella Nelsona, którego radośnie popieramy. Dzieci w naszej organizacji podstawowej śpiewają: idź za prorokiem, on drogę zna. I zgodnie z proroctwami Pism Świętych, w tym Księgi Mormona, świadczę o tym, że Królestwo Pana jest ponownie ustanowione na ziemi w przygotowaniu na drugie przyjście Mesjasza. W święte i uświęcone imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Moi drodzy bracia i siostry na całym świecie, pragnę szczerze i z głębi serca podziękować wam za wasz wczorajszy głos poparcia. Choć czuję się nieelokwentny i powolny w mowie jak Mojżesz, pocieszają mnie słowa, które powiedział mu Pan. Kto dał człowiekowi usta, albo kto czyni go niemym lub głuchym, widzącym albo ślepym? Czyż nie ja, Pan? Idź więc teraz, a ja będę twoimi ustami i pouczę cię, co masz mówić. Pocieszenie znajduję także w miłości i wsparciu mojej kochanej żony. Jest on dla mnie i dla mojej rodziny przykładem dobroci, miłości i całkowitego oddania Panu. Kocham ją z całego serca i jestem wdzięczny za pozytywny wpływ, który na nas ma. Bracia i siostry, świadczę wam, że prezydent Russell Nelson jest prorokiem Boga na ziemi. Nigdy nie poznałem bardziej życzliwego i pełnego miłości człowieka. Choć czuję się nie dość dobry do tego świętego powołania, jego słowa i tkliwe spojrzenie, kiedy powierzał mi ten obowiązek, sprawiły, że poczułem się otoczony miłością Zbawiciela. Bardzo ci dziękuję, prezydencie Nelson. Kocham cię i popieram. Czy to nie jest błogosławieństwo, że w dzisiejszych czasach mamy na ziemi proroków, widzących i objawicieli, którzy dążą do poznania woli Pana, działają zgodnie z nią? Pociesza nas wiedza o tym, że nie jesteśmy sami na świecie, niezależnie od wyzwań, jakimi stawiamy czoła w życiu. Prorocy to znak Bożej miłości dla Jego dzieci. Objawiają oni obietnice i prawdziwą naturę Boga, Jezusa Chrystusa, ich ludowi. Przekonałem się o tym osobiście. 18 lat temu odebraliśmy z żoną telefon prezydenta Jamesa Fausta, ówczesnego drugiego doradcy w pierwszym prezydium. Powołał nas do służby w roli prezydenta i żony prezydenta misji w Portugalii. Powiedział nam, że mamy tylko 6 tygodni do rozpoczęcia misji. Mimo że czuliśmy się nieprzygotowani i nieudolni, przyjęliśmy to powołanie. Naszą największą obawą było wówczas uzyskanie wizy wymaganej do służby w Portugalii, bo z wcześniejszych doświadczeń wiedzieliśmy, że proces ten zajmuje od 6 do 8 miesięcy. Prezydent Faust zapytał wówczas, czy mamy wiarę w to, że Pan dokona cudu, żeby szybciej rozwiązać problem z wizą. Z przekonaniem odpowiedzieliśmy, że tak. I natychmiast zaczęliśmy czynić przygotowanie do wyjazdu. Przygotowaliśmy wymagane dokumenty wizowe. Wzięliśmy sobie nasze małe dzieci tak szybko, jak się dało. Udaliśmy się do konsulatu. Spotkaliśmy się w nim z bardzo miłą kobietą. W trakcie przeglądania naszych dokumentów i rozmowy o tym, co będziemy robić w Portugalii, zapytała: czy naprawdę będziecie pomagać ludziom w moim kraju? Stanowczo powiedzieliśmy tak i wyjaśniliśmy, że będziemy reprezentować Jezusa Chrystusa oraz świadczyć o Nim, Jego boskiej misji na ziemi. 4 tygodnie później wróciliśmy do konsulatu, odebraliśmy nasze wizy. Następnie w ciągu obiecanych 6 tygodni polecieliśmy na nasze pole misyjne, tak jak prosił nas o to prorok Pana. Bracia i siostry, świadczę o tym, że prorocy mówią pod wpływem Ducha Świętego. Świadczą o Chrystusie i Jego boskiej mocy na ziemi. Wyrażają zamysł oraz uczucie Pana i są powołani, by Go reprezentować i nauczać nas, co musimy robić, by powrócić i żyć w obecności Boga i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Kiedy rozwijamy naszą wiarę i przestrzegamy ich nauk, Jesteśmy błogosławieni. Kiedy za nimi podążamy, jesteśmy szczęśliwsi, a życie jest mniej skomplikowane. Łatwiej jest nam znosić trudności i problemy i budujemy wokół siebie duchową zbroję, która chroni nas od ataków wroga w naszych czasach. W ten wielkanocny dzień uroczyście świadczę, że Jezus Chrystus żyje i powstał i że kieruje swoim Kościołem na ziemi przez swoich proroków, widzących i objawicieli. Świadczę, że On jest Zbawicielem i Odkupicielem świata i że dzięki Niemu możemy zostać zbawieni i wywyższeni w obecności Boga. Kocham Go i wielbię. Pragnę za Nim podążać, czynić Jego wolę i stać Mu się bardziej podobnym. Pokornie mówię to w święte imię Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękuję, starszy Gong i starszy Suarez, za płynące z serca wyrazy wiary. Jesteśmy bardzo wdzięczni za Was i Wasze towarzyszki życia. Drodzy bracia i siostry, ciągle poszukujemy przewodnictwa od Pana o tym, jak możemy pomóc naszym członkom przestrzegać przekazań Bożych, szczególnie tych dwóch wielkich przekazań, aby kochać Boga i kochać bliźniego swego. Przez wiele miesięcy zastanawialiśmy się nad lepszymi sposobami posługi, zaspokajaniu potrzeb duchowych i doczesnych naszego ludu na sposób Zbawiciela. Podjęliśmy decyzję, aby zmienić program nauczania domowego i odwiedzin domowych w znanej nam formie. Zamiast tego podejdziemy do troski i posług bliźnim w nowszy i świętszy sposób. Podejmowane wysiłki nazwijmy po prostu posługą. Skuteczną posługę umożliwiają wrodzone dary sióstr i nieporównywalna moc kapłaństwa. Wszyscy potrzebujemy takiej ochrony przed knowaniem przeciwnika. Starszy Jeffrey Holland z Kolumn 12 Apostołów i siostra Jean Bingham, generalna prezydent Stowarzyszenia Pomocy, wyjaśni, jak wyznaczeni bracia w kapłaństwie i siostry ze Stowarzyszenia Pomocy i Organizacji Młodych Kobiet będą teraz współpracować, służąc i opiekując się członkami Kościoła na całym świecie. Członkowie pierwszego prezydium Kworum 12 Apostołów są zjednoczeni w przekazaniu tego przesłania. Z wdzięcznością i w duchu modlitwy otwieramy nowy rozdział w historii Kościoła. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Parafrazując słowa Ralpha Waldo Emersona, najbardziej pamiętne chwile w życiu to te, w których czujemy nagły przypływ objawienia. Prezydencie Nelson, nie wiem, ile jeszcze takich przypływów jesteśmy w stanie przeżyć w ten weekend. Niektórzy z nas mają słabe serce. Ale zakładam, że z tym również jesteś w stanie sobie poradzić. Co za prorok. W duchu ogłoszeń i wspaniałego świadectwa, które złożył dzisiaj rano i wczoraj wieczorem prezydent Nelson, składam moje własne świadectwo o tym, że zmiany, o których usłyszeliśmy, to przykłady objawień, które przewodzą naszemu Kościołowi od samego początku. Są dodatkowym dowodem na to, że Pan przyspiesza swoje dzieło w Jego czasie. Wszystkich tych, którzy z niecierpliwością chcą poznać szczegóły z nimi związane, informujemy, że od razu po zakończeniu tej sesji konferencji każdy członek Kościoła, który podał swój adres e-mailowy, otrzyma list od pierwszego prezydium. Siedmiostronicowy dokument zawierający pytania i odpowiedzi zostanie wysłany w załączniku do wszystkich przywódców kapłaństwa i organizacji pomocniczych. Materiały te będą również natychmiast dostępne na stronie internetowej ministering.lds.org. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. A teraz przechodzę do wspaniałego zadania, które prezydent Nelson powierzył mnie i siostrze Bingham. Bracia i siostry, w miarę dojrzewania pracy kworów i organizacji pomocniczych jako instytucji, my również powinniśmy dojrzewać osobiście. Indywidualnie, wznosząc się ponad mechaniczną, bezduszną rutynę, ku szczeremu byciu uczniem Chrystusa, o czym Zbawiciel mówił na końcu swojej doczesnej posługi. Przygotowując się do opuszczenia swojej ciągle nieświadomej i nieco zdezorientowanej gromadki uczniów, nie dał im dziesiątek administracyjnych zadań do wykonania, ani nie wręczył im garści sprawozdań do wypełnienia w trzech egzemplarzach. Po prostu podsumował ich zadanie jednym podstawowym przykazaniem, aby się wzajemnie miłowali, jak On ich umiłował. Potem wszyscy poznają, że są uczniami Jego. Jeśli miłość wzajemną mieć będą. Mając na uwadze przybliżanie nas do tego ideału Ewangelii, cieszymy się, że ogłoszona właśnie koncepcja posługi w kapłaństwie i stowarzyszeniu pomocy będzie zawierała następujące elementy, których część z dużym powodzeniem już funkcjonuje w stowarzyszeniu pomocy. Nie będziemy już używać sformułowań nauczanie domowe i odwiedzimy domowe. Po części dlatego, że nasza posługa będzie miała miejsce poza domem i po części dlatego, że nasze kontakty nie będą opierały się na nauczaniu przygotowanych lekcji, choć oczywiście możemy się nimi dzielić, jeśli zachodzi taka potrzeba. Głównym celem posługi będzie, jak mówiono o ludziach w czasach Almy, czuwanie nad ludem i wzmacnianie go w prawości. Nadal będziemy w miarę możliwości odwiedzać członków w ich domach, ale lokalne warunki, takie jak liczebność członków, odległości, bezpieczeństwo i inne okoliczności, które stanowią wyzwanie, mogą uniemożliwić odwiedziny w każdym domu każdego miesiąca. Zgodnie z radą, której pierwsze prezydium udzieliło wiele lat temu, róbcie co tylko możecie, korzystając z dostępnych środków. Poza ustalonym przez was harmonogramem wizyt, możecie wzbogacić kontakt rozmowami przez telefon, listami, SMS-ami, e-mailami, rozmowami na wideoczacie, rozmowami podczas spotkań w kościele, projektami wspólnej służby, zajęciami towarzyskimi i całą gamą innych możliwości, które zapewnia stale rozwijający się świat mediów społecznościowych. Powinienem jednak podkreślić, że ten szeroki zakres możliwości nie zakłada żenującej postawy, o której przeczytałem ostatnio na zderzaku czyjegoś samochodu. Jeśli na ciebie zatrąbię, to liczymy to jako nauczanie domowe. Proszę, proszę was, bracia. Siostry nigdy nie byłyby tego winne. Mówię tutaj do braci w kościele. Wprowadzając te modyfikacje, pragniemy zwiększyć, a nie zmniejszyć poczucie troski i opieki. Mam wrażenie, że ten nowy, bardziej oparty na Ewangelii koncept przyprawia was o atak paniki pod względem tego, co macie wymieniać w sprawozdaniu. Możecie więc odetchnąć z ulgą, ponieważ nie będzie żadnego sprawozdania, przynajmniej nie takiego, które na ostatnią chwilę zdaje się 31 dnia miesiąca. Dojrzewamy również pod tym względem. Jedyne sprawozdanie będzie uwzględniało liczbę wywiadów, które przywódcy przeprowadzili z parami posługujących członków okręgu w danym kwartale. Moi przyjaciele, choć to łatwo brzmi, te wywiady są absolutnie niezbędne. Bez tych informacji biskup nie będzie mógł wiedzieć o duchowej i doczesnej sytuacji członków. Pamiętajcie, posługujące bracia reprezentują Radę Biskupią i Prezydium Kworów, lecz nie zastępiają ich. Klucze biskupa i prezydenta kworum wykraczają poza ten program posługi. Jako, że to sprawozdanie różni się od wszystkiego, co wcześniej zdawaliście, pozwólcie, że jeszcze raz podkreślę, że my w siedzibie głównej Kościoła nie musimy wiedzieć, w jaki sposób się z nimi kontaktujecie, gdzie i kiedy to robicie, ale zależy nam tylko na tym, abyście rzeczywiście to robili i błogosławili członków na wszystkie możliwe dostępne wam sposoby. Bracia i siostry, całemu Kościołowi niebiosa dają tutaj sposobność noszenia wzajemnie naszych brzemion, żeby były lekkie, pocieszania tych, którzy potrzebują pocieszenia, zademonstrowania czystej i nieskalanej pobożności przed Bogiem, posługiwania wdowom i sierotom, małżeństwom i osobom stanu wolnego, silnym i strapionym, cierpiącym i zdrowym, szczęśliwym i zasmuconym. W skrócie, nam wszystkim, każdemu z nas, ponieważ wszyscy potrzebujemy czuć uścisk ciepłej, przyjaznej dłoni i wysłuchać niezłomnej deklaracji wiary. Jednak nowa nazwa, nowe możliwości i mniejsza liczba sprawozdań niczego nie zmienią w naszej służbie, jeśli nie będziemy ich postrzegać jako zaproszenia do wzajemnej troski w nowy, świętszy sposób, tak jak właśnie powiedział to prezydent Nelson. Gdy wzniesiemy duchowe oczy ku bardziej uniwersalnemu życiu według prawa miłości, złożymy hołd pokoleniom, które służą w ten sposób od lat. Pozwólcie, że przytoczę tutaj niedawny przykład takiego poświęcenia. Mam nadzieję, że całe legiony podchwycą przykazanie Pana, by być z naszymi braćmi i siostrami i wzmacniać ich. 14 stycznia tego roku, w niedzielę, chwilę po godzinie 17, moi młodzi przyjaciele, Brett i Kristen Hamblinowie, rozmawiali ze sobą w swoim domu w Tempe w Arizonie, po tym jak Brett spędził cały dzień na służbie w Radzie Biskupiej, a Kristen pracowicie zajmowała się piątką ich dzieci. Nagle Kristen, która wydawałoby się szczęśliwie pokonała rok wcześniej raka piersi, straciła przytomność. Wezwani przez telefon pracownicy pogotowia ratunkowego rozpaczliwie próbowali przywrócić ją do życia. Błagając w modlitwie o pomoc, Brett szybko wykonał dwa kolejne telefony. Jeden do swojej matki z prośbą o pomoc przy dzieciach, a drugi do swojego nauczyciela domowego, Edwina Pottera. Ta druga rozmowa brzmiała następująco. Edwin, rozpoznawszy numer, powiedział: cześć, Brett, co słychać? Brett niemalże wykrzyknął: potrzebuję cię tutaj, teraz. Zanim Brett się obejrzał, jego brat w kapłaństwie stał już u jego boku. Pomógł przy dzieciach i zawiózł brata Hamblina do szpitala, podążając za karetką, w której była jego żona. To tam, nie więcej niż 40 minut po utracie przez Kristen przytomności, lekarze stwierdzili jej zgon. Edwin trzymał w objęciach zanoszącego się płaczem brata i płakał razem z nim przez długi, długi czas. Następnie, pozostawiwszy Bretta pogrążonego w żałobie z innymi członkami rodziny, Edwin pojechał do domu biskupa, aby powiedzieć mu, co się właśnie stało. Cudowny biskup natychmiast ruszył do szpitala, a Edwin udał się do domu Hamblinów, gdzie razem ze swoją żoną Charlotte, która również od razu przybiegła, zajęli się piątką właśnie osieroconych przez matkę dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Nakarmili je, zajęli zabawą i muzyką i położyli spać. Brett powiedział mi później, Niesamowite w tej historii nie jest to, że Edwin przybył, kiedy do niego zadzwoniłem. W nagłych wypadkach zawsze znajdzie się ktoś chętny do pomocy. Nie. Niesamowite w tej historii jest to, że to właśnie o nim pomyślałem. W okolicy mieszkają również inni ludzie. Kristen ma siostrę i brata, którzy mieszkają niecałe 5 kilometrów od nas. Mamy wspaniałego biskupa. Jednak ze względu na łączącą mnie z Edwinem zażyłość, instynktownie poczułem, że to do niego muszę zadzwonić po pomoc. Kościół zapewnia nam w zorganizowany sposób lepszego życia zgodnie z drugim przykazaniem, byśmy kochali, służyli i rozwijali relacje z naszymi braćmi i siostrami, które pomogą nam zbliżyć się do Boga. Edwin Potter tak opisał to doświadczenie. Starszy Holland, ironia tej sytuacji polega na tym, że Brett był naszym nauczycielem domowym o wiele dłużej niż ja ich. W tym czasie odwiedzał nas bardziej jako przyjaciel niż za powiązku. Jest wspaniałym przykładem, uosobieniem tego, kim powinien być aktywny i zaangażowany posiadacz kapłaństwa. Wraz z żoną i synami nie postrzegamy go jako kogoś, kto musi przynieść nam przesłanie na koniec każdego miesiąca. Jest naszym przyjacielem, który mieszka za rogiem i który zrobiłby wszystko, by nas błogosławić. Cieszę się, że mogłem mu się choć trochę odwdzięczyć. Bracia i siostry, łączę się z wami, składając hołd wszystkim nauczycielom z sąsiedztwa, nauczycielom okręgu, nauczycielom domowym i odwiedzającym nauczycielkom, którzy kochają nas i służą nam od początku naszej historii. Modlimy się dzisiaj, żeby wszyscy mężczyźni i wszystkie kobiety, jak i nasi dojrzali młodzi mężczyźni i młode kobiety, wyszli z tej konferencji generalnej z większym zobowiązaniem do szczerej, wzajemnej troski, motywowanej jedynie czystą miłością Chrystusa. Pomimo, że wszyscy mamy świadomość własnych ograniczeń i nieudolności, pracujmy ręka w rękę z Panem, pomagając Bogu, który jest Ojcem nas wszystkich. W Jego bardzo wymagającym zadaniu, jakim jest udzielanie odpowiedzi na modlitwy, pocieszanie, osuszanie łez i wzmacnianie słabych kolan. Jeśli będziemy to czynić, będziemy bardziej podobni do prawdziwych uczniów Chrystusa, którymi mamy być. W tą wielkanocną niedzielę modlę się, abyśmy się wzajemnie miłowali, jak On nas umiłował. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
What a wonderful blessing to live in a time of continual revelation from God. As we look forward to and embrace the restitution of all things, which has...
Jakież to wspaniałe błogosławieństwo, że żyjemy w czasach stałego objawienia od Boga, kiedy czekamy na odnowienie wszech rzeczy i przyjmujemy je. A tak to już było i tak będzie. Poprzez proroctwa i wydarzenia naszych czasów jesteśmy przygotowani na drugie przyjście Zbawiciela. A najlepszym sposobem na przygotowanie się na spotkanie z Nim jest dążenie do stawania się takim jak On. Poprzez czynienie posługi z miłością sobie nawzajem. Tak jak Jezus Chrystus uczył o tym swoich naśladowców na początku tej dyspensacji. Jeżeli mnie kochacie, służyć mi będziecie. Nasza służba bliźnim jest wyrazem bycia uczniem i okazaniem wdzięczności oraz miłości Bogu i Jego Synowi, Jezusowi Chrystusowi. Czasami myślimy, że musimy dokonać czegoś ogromnego czy bohaterskiego, by uznać to za służbę bliźniemu. A jednak proste akty służby mogą mieć znaczący wpływ na bliźnich, jak i na nas. Co czynił Zbawiciel? Dzięki swoim boskim darom zadośćuczynienia i zmartwychwstania celebrowanym przez nas tej pięknej wielkanocnej niedzieli, żadna inna osoba nie miała tak głębokiego wpływu na wszystkich, którzy żyli dotąd. i będą jeszcze żyć. Uśmiechał się on także, rozmawiał, spacerował, słuchał, poświęcał czas, zachęcał, nauczał, karmił i przebaczał. Jednakowo służył rodzinie i przyjaciołom, sąsiadom i obcym oraz zapraszał znajomych i bliskich, aby cieszyli się bogatymi błogosławieństwami Jego Ewangelii. Te proste akty służby i miłości są dla nas wzorem do pełnienia posługi już dziś. Kiedy macie przywilej bycia przedstawicielami Zbawiciela podczas waszej posługi, zadajcie sobie pytanie, w jaki sposób mogę podzielić się światłem Ewangelii z tą osobą czy rodziną? Do zrobienia czego inspiruje mnie Duch? Czynić posługę można na bardzo liczne, spersonalizowane sposoby. A więc jak to ma wyglądać? Czynienie posługi ma miejsce, kiedy prezydia, kworum starszych i Stowarzyszenia Pomocy w duchu modlitwy naradzają się w związku z wyznaczeniem zadań. Zamiast wymiany kartek z informacjami na miejsce, rada dotycząca indywidualnych osób i rodzin, podczas której rozdzielane są zadania braciom i siostrom posługującym. Posługa ma miejsce, kiedy idziemy na spacer, spotykamy się na wieczornej imprezie, oferujemy komuś pomoc, a nawet przez wspólną służbę. Posługa ma miejsce, kiedy kogoś odwiedzamy, rozmawiamy przez telefon, czatujemy na Messengerze lub wymieniamy się SMS-ami. Posługa ma miejsce, kiedy dostarczamy kartkę urodzinową lub kibicujemy na meczu piłki nożnej, kiedy dzielimy się fragmentem z Pism Świętych lub cytatem z konferencji, które może być ważne dla tej osoby, kiedy omawiamy pytania związane z Ewangelią i dzielimy się świadectwem, by otrzymać zrozumienie i pokój. Kiedy stajemy się częścią życia danej osoby i troszczenia się o nią, kiedy bierzemy udział w wywiadzie dotyczącym posługi, podczas którego w duchu wrażliwości i zaufania omawiane są potrzeby i mocne strony podopiecznych, kiedy bierzemy udział w Radzie Okręgu, która jest zorganizowana, by spełniać większe potrzeby. Tego rodzaju posługa wzmocniła pewną siostrę, która przeprowadziła się w odległe od domu miejsce. Mąż nauczał szkołę, zaczął naukę w szkole podyplomowej, nie mając działającego telefonu, była samotna, zajmując się niemowlęciem. Bez uprzedzenia siostra ze Stowarzyszenia Pomocy odwiedziła ją, wręczyła buciki dla dzieciątka, zaprosiła na przejażdżkę po okolicy i pokazała, gdzie w pobliżu jest sklep spożywczy. Siostra powiedziała, ona była moim ratunkiem. Przykładem prawdziwej posługi jest pewna starsza siostra z Afryki, która otrzymała zadanie odwiedzenia pewnej siostry, która już od dłuższego czasu nie przychodziła na spotkania kościelne. Kiedy udała się do jej domu, dowiedziała się, że kobieta ta została pobita i okradziona. Miała niewiele do jedzenia i nie miała ubrań odpowiednich na niedzielne spotkanie kościelne. Kobieta, która otrzymała zadanie, by czynić posługę wobec niej, była gotowa słuchać, dzielić się dobrami ze swego ogrodu, przyniosła Pisma Święte, zaoferowała przyjaźń. Ta zaginiona siostra wkrótce zaczęła przychodzić do kościoła i teraz ma powołanie, ponieważ wie, że jest kochana i doceniana. Połączenie wysiłku Stowarzyszenia Pomocy z obecnie zmienionym kworum starszych doprowadzi do jedności i może przynieść zdumiewające rezultaty. Posługa staje się wspólnym, skoordynowanym działaniem, by wypełnić obowiązek kapłański, żeby odwiedzać rodzinę każdego członka i dawać baczenie nad wiernymi, być z nimi i wzmacniać ich, jak też by dążyć do osiągnięcia celu Stowarzyszenia Pomocy, żeby pomagać sobie nawzajem w przygotowaniu do błogosławieństwa życia wiecznego. Współpraca pod kierownictwem biskupa, prezydiów kworum starszych i Stowarzyszenia Pomocy będzie natchniona, kiedy będą słuchać najlepszych sposobów, by baczyć i troszczyć się o każdą poszczególną osobę i rodzinę. Pozwólcie, że przytoczę przykład. U pewnej matki zdiagnozowano raka. Wkrótce rozpoczęło się leczenie, a siostry ze Stowarzyszenia Pomocy niezwłocznie wzięły się do pracy, planując pomoc przy posiłkach, transport na wizyty lekarskie i inne rodzaje wsparcia. Regularnie ją odwiedzały i dodawały otuchy. W tym samym czasie do służby włączyło się kworum kapłaństwa Melchizedeka. Służyli, pomagając przy remoncie polegającym na dostosowaniu sypialni i łazienki, by ułatwić opiekę nad chorą siostrą. Młodzi mężczyźni też przyłożyli swe ręce do tego znaczącego wysiłku. Młode kobiety także były zaangażowane. Z radością zorganizowały i zobowiązały się do codziennego wyprowadzania psa na spacer. Czas upływał, a członkowie okręgu stale służyli i dostosując się do potrzeb, dodawali akty służby lub je zmieniali. Jasne było, że ich praca była wyrazem miłości. Każdy członek coś z siebie dał, okazując troskę na różne sposoby, co było błogosławieństwem nie tylko dla cierpiącej siostry, ale dla każdego członka jej rodziny. Po wytężonych wysiłkach siostra ta przegrała walkę z rakiem i została złożona w miejsce spoczynku. Czy członkowie okręgu odetchnęli z ulgą i uważali, że dobrze wszystko zrobili i że na tym koniec? Nie. Młode kobiety wciąż codziennie wychodziły z psem na spacer. Chore kopańskie dalej czyniły posługę wobec ojca tej rodziny. A siostry ze Stowarzyszenia Pomocy nadal pomagały z miłością, upewniając się, co idzie dobrze i jakie są potrzeby. Bracia i siostry, to jest posługa. To jest miłowanie, tak jak miłuje Zbawiciel. Innym błogosławieństwem tych natchnionych nowin jest możliwość, jaką będą miały młode kobiety w wieku od 14 do 18 lat, by być towarzyszkami posługującymi dla sióstr ze Stowarzyszenia Pomocy. Podobnie jak i młodzi mężczyźni w takim samym wieku będą służyć jako towarzysze posługujący dla braci kapłaństwa Melchizedeka. Młodzież może dzielić się swoimi wyjątkowymi darami i wzrastać duchowo, kiedy będzie służyć w dziele zbawienia oraz z osobami dorosłymi. Zaangażowanie młodzieży w zadania związane z posługą może także zwiększyć zasięg działania Stowarzyszenia Pomocy i Kworów Kapłańskich w trosce o bliźnich poprzez zwiększenie liczby członków uczestniczących w tych zadaniach. Kiedy myślę o wspaniałych młodych kobietach, które poznałam, cieszę się, że siostry ze Stowarzyszenia Pomocy będą miały przywilej i błogosławieństwo czerpania z ich młodzieżowego entuzjazmu, talentów i wrażliwości duchowej w miarę jak będą razem ręka w rękę służyć, by które lub które będą wobec nich czynić posługę. Będą mogły być mentorowane, nauczane i wzmacniane przez ich siostry ze Stowarzyszenia Pomocy. Ta możliwość uczestnictwa w budowaniu Królestwa Bożego przyniesie ogromny pożytek młodym kobietom, pomoże im lepiej przygotować się do spełnienia roli przywódczyń w Kościele i społeczności oraz pełnić aktywnie swoje role w rodzinie. Tak jak siostra Bonnie Oskarson wspomniała wczoraj, młode kobiety chcą służyć. Muszą poznać, że są doceniane oraz niezbędne w dziele zbawienia. W rzeczywistości młode kobiety już czynią posługę bliźnim bez wyznaczonego im zadania czy rozgłosu. Znana mi rodzina przeprowadziła się do odległego nowego miejsca i nikogo tam nie znała. W ciągu pierwszego tygodnia 14-letnia dziewczynka z ich nowego okręgu zapukała do jej drzwi i wręczyła talerz ciasteczek na powitanie. Jej mama z uśmiechem na ustach stała za nią jako jej dobrowolny szofer, wspierając córkę w jej pragnieniu czynienia posługi. Inna siostra, matka, była pewnego dnia zatroskana, ponieważ jej 16-letniej córki nie było w domu o zwykłej porze. Gdy dziewczynka wróciła do domu, zdenerwowana matka przepytała ją, gdzie była. Zakłopotana 16-latka odparła, że zaniosła kwiatek wdowie, która mieszka w pobliżu. Zauważyła, że ta starsza siostra czuła się samotna i poczuła natchnienie, by ją odwiedzić. Z całkowitym poparciem ze strony matki, ta młoda kobieta nadal odwiedzała tę starszą panią. Zaprzyjaźniły się, a ich słodka znajomość trwała przez lata. Każda z tych młodych kobiet, tak jak wiele im podobnych, zauważyła czyjąś potrzebę i przeszła do działania, by ją zaspokoić. Młode kobiety naturalnie czują pragnienie od okazywania troski i dzielenia się, które może być dobrze ukierunkowane podczas wspólnej posługi z dorosłą siostrą. Niezależnie od wieku, kiedy zastanawiamy się, jak najskuteczniej czynić posługę, pytamy, czego ona lub on potrzebuje. Połączywszy to pytanie ze szczerym pragnieniem służby, jesteśmy prowadzeni przez Ducha, by podbudowywać i wzmacniać daną osobę. Słyszałem mnóstwo historii opowiadanych przez braci i siostry, którzy zostali pobłogosławieni przez prosty, przyjacielski i powitalny gest w Kościele, uprzejmego e-maila lub SMS-a, zaproszenie do zaangażowania się w grupie lub udziału w zajęciach albo propozycję pomocy w trudnej sytuacji. Samotni rodzice, osoby nowo nawrócone, mniej aktywni członkowie, wdowy i wdowcy lub zmagająca się z trudnościami młodzież, wszyscy mogą potrzebować dodatkowej uwagi i pilnej pomocy z rąk braci i sióstr posługujących. Współpraca między prezydentami Kworum Starszych i Stowarzyszenia Pomocy umożliwia wyznaczenie właściwych zadań. Koniec końców, prawdziwa posługa jest wykonywana wobec każdej osoby po kolei, a jest to motywowane miłością. Wartość, zalety i zadziwienie płynące ze szczerej posługi naprawdę odmieniają życie. Kiedy nasze serca są otwarte i chętne, by miłować i angażować, zachęcać i pocieszać, moc naszej posługi będzie nieodparta. Kiedy będziemy motywowani miłością, będą działy się cuda, a my znajdziemy sposoby, by doprowadzić nasze zaginione siostry i naszych braci w objęcia Ewangelii Jezusa Chrystusa. Zbawiciel jest dla nas przykładem we wszystkim. Nie tylko w tym, co mamy czynić, ale też i w tym, dlaczego mamy to tak czynić. Jego życie na ziemi stanowi dla nas zaproszenie, by spojrzeć nieco wyżej, zapomnieć o naszych problemach i pomóc bliźnim. Kiedy korzystamy z możliwości, by z całym sercem czynić posługę wobec naszych braci i sióstr, Jesteśmy błogosławieni tym, że stajemy się bardziej oczyszczeni duchowo, jesteśmy bardziej dostrojeni do woli Boga i jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć Jego plan, by pomagać każdemu powrócić do Niego. W większym stopniu będziemy mogli rozpoznać Jego błogosławieństwa i umożliwić je bliźnim. Nasze serca będą w jedności śpiewać z naszym głosem. Zbawco, pragnę kochać innych, tak jak Tyś pokochał mnie. Znaleźć w Tobie światło, siłę, służyć Tobie. Zawsze chcę. Zbawco, pragnę kochać innych. Chcę, Panie, z Tobą iść. Okażmy naszą wdzięczność i miłość Bogu poprzez czynienie posługi z miłością wobec naszych wiecznych braci i sióstr. Rezultatem będzie jedność uczuć, taka, jaką cieszyli się ludzie w starożytnej Ameryce 100 lat po ukazaniu się Zbawiciela na lądzie. I ludzie w całym kraju nie spierali się ze sobą, żywiąc w sercu miłość Bożą. Nie było pośród nich zatargów i żaden lud stworzony pod ręką Boga nie mógł być tak szczęśliwy jak oni. Z radością składam moje osobiste świadectwo, że te objawione zmiany zostały natchnione przez Boga i że kiedy je przyjmiemy z ochoczym sercem, będziemy lepiej przygotowani na spotkanie z Jego Synem, Jezusem Chrystusem. Podczas Jego przyjścia będziemy bliżsi stania się ludem Syjonu i poczujemy niebywałą radość wraz z tymi, którym pomogliśmy. Krocząc ścieżką bycia uczniem, modlę się żarliwie i pokornie o to, byśmy tak postąpili. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
The congregation will now join the choir in singing Redeemer of Israel.
After the singing, zaśpiewamy teraz o Zbawco Izraela. Po hymnie usłyszymy od starszego Uchdorfa z kworum 12 apostołów. Następnie wysłuchamy biskupa Geralda Crusay, który jest przewodniczącym biskupiem Kościoła. Następnie wysłuchamy starszego Cooka. Po zakończeniu jego uwag chór zaśpiewa Miłość Wzajemna.
This is the 188th Annual General Conference.
Jest to 188. Generalna Konferencja Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych Dniach Ostatnich.
Zbawiciel Izraela jest jedynym światłem. Moi ukochani bracia i siostry, drodzy przyjaciele, jestem wdzięczny, że mogę być wśród was w ten wspaniały konferencyjny weekend. Harriet i ja cieszymy się z wami, mogąc przywitać starszych Gonga i Suareza jako członków Forum 12 Apostołów. Chociaż brakuje mi mojego drogiego przyjaciela Tomasa, prezydenta Tomasa Monsona, wyrażam miłość i poparcie naszemu prorokowi i prezydentowi Russellowi Nelsonowi i jego doradcom. Jestem też wdzięczny za to, że mogę ponownie bliżej współpracować z moimi umiłowanymi braćmi z Kworum 12 Apostołów. Jest to dla mnie zaszczyt. Jednak przede wszystkim jestem głęboko ukorzony i bardzo szczęśliwy z tego powodu, że należę do Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich, w których miliony mężczyzn, kobiet i dzieci pragną działać tam, gdzie mieszkają, bez względu na zakres obowiązków czy powołanie. I starają się z całego serca służyć Bogu i bliźnim, budując Królestwo Boga. Mamy dziś święty dzień. To niedziela wielkanocna. Dzień, w którym upamiętniamy pełen chwały poranek, gdy nasz Zbawiciel zerwał więzy śmierci i triumfalnie opuścił grób. Ostatnio zadałem w internecie pytanie, jaki dzień najbardziej wpłynął na bieg historii? Odpowiedzi obejmowały szeroki zakres, od zaskakujących i dziwnych po wnikliwe i dające do myślenia. Wskazywały na dzień, kiedy prehistoryczna asteroida uderzyła w półwysep Yucatan, kiedy w 1440 roku Johannes Gutenberg ukończył konstrukcję własnej prasy drukarskiej i oczywiście, kiedy w 1903 roku bracia Wright udowodnili, że człowiek naprawdę może latać. Gdyby to samo pytanie zadać wam, co byście powiedzieli? Dla mnie odpowiedź jest prosta. By odnaleźć najważniejszy dzień w dziejach świata, musimy cofnąć się do wieczoru w ogrodzie Getsemani niemal 2000 lat temu, gdzie Jezus Chrystus klęczał pogrążony w żarliwej modlitwie i złożył samego siebie jako okup za nasze grzechy. Dokonał tego poprzez wielką i nieskończoną ofiarę z niespotykanego cierpienia ciała i ducha, gdy oto On, Jezus Chrystus, sam Bóg, krwawił ze wszystkich porów skóry. Powodowany doskonałą miłością, oddał wszystko, byśmy my mogli otrzymać wszystko. Jego niebiańska ofiara, trudna do pojęcia, możliwa jedynie do odczucia całym naszym sercem i umysłem, przypomina nam o długu wdzięczności, jaki winni jesteśmy Chrystusowi za Jego boski dar. Późnym wieczorem tego dnia Jezus został postawiony przed przywódcami politycznymi i religijnymi, którzy wyszydzili Go, pobili i skazali na haniebną śmierć. Wisiał w męczarniach na krzyżu, aż wykonało się. Jego martwe ciało złożono w pożyczonym grobie, a potem na trzeci dzień o poranku Jezus Chrystus, Syn Wszechmogącego Boga, wyszedł z grobu jako pełna chwały zmartwychwstała istota w całej okazałości, świetle i majestacie. Tak, jest wiele wydarzeń w historii, które mają przemożny wpływ na losy narodów i ludów. Jednak wszystkie razem nie mogą nawet próbować rozwinąć się, porównać się z tym, co wydarzyło się w poranek pierwszej Wielkanocy. Co takiego sprawia, że nieskończona ofiara i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest najważniejszym wydarzeniem w dziejach, bardziej znaczącym niż wojny światowe, katastrofalne klęski żywiołowe czy odkrycia naukowe, które zmieniają życie? Odpowiedź leży w dwóch wielkich przeszkodach nie do pokonania, które stoją przed każdym z nas. Pierwsza z nich polega na tym, że wszyscy umieramy. Bez względu na to, jak jesteśmy młodzi, piękni, zdrowi i rozważni, pewnego dnia nasze ciało będzie martwe. Przyjaciele i rodzina będą nas opłakiwać i nie będą mogli przywrócić nam życia. Jednak za sprawą Jezusa Chrystusa nasza śmierć będzie stanem przejściowym. Nasz duch pewnego dnia zjednoczy się ponownie z naszym ciałem. To zmartwychwstałe ciało nie będzie już podlegało śmierci, a my będziemy żyli w wiecznościach, wolni od bólu i fizycznego cierpienia. Stanie się tak za sprawą Jezusa Chrystusa, który oddał swoje życie i ponownie je wziął. Dokonał tego dla każdej osoby, która w Niego wierzy. Dokonał tego dla każdej osoby, która w Niego nie wierzy. Dokonał tego nawet dla tych, osób, które wyśmiewają, potępiają, przeklinają Jego imię. Druga z przeszkód polega na tym, że wszyscy zgrzeszyliśmy. Nasze grzechy na zawsze oddzieliły nas od życia z Bogiem, ponieważ żaden nieczysty nie może wstąpić do Jego Królestwa. W rezultacie nikt, mężczyzna, kobieta ani dziecko, nie mógł wrócić do Jego obecności do czasu, gdy Jezus Chrystus, baranek bez skazy, oddał swoje życie jako okup za nasze grzechy. Jezus nie miał długu do spłacenia względem wymogów sprawiedliwości, zatem mógł spłacić nasze długi i sprostać wymogom sprawiedliwości odnoszącym się do każdej duszy. To dotyczy i was, i mnie. Jezus Chrystus zapłacił cenę naszych grzechów. Wszystkich naszych grzechów. Ten najważniejszy w dziejach dzień Jezus Chrystus otworzył bramę śmierci i usunął przeszkody, które dzieliły nas od przejścia w święte, pełne czci przestrzeni życia wiecznego. Za sprawą naszego Pana i Zbawcy, wy i ja, otrzymaliśmy najbardziej szlachetny i najcenniejszy dar. Bez względu na naszą przeszłość możemy odpokutować i podążać ścieżką, która prowadzi do celestialnego świata i chwały w otoczeniu wiernych dzieci niebiańskiego Ojca. Oto co świętujemy w niedzielę wielkanocną. Świętujemy życie. Za sprawą Jezusa Chrystusa podniesiemy się z rozpaczy śmierci, ucieśnieni w ramion osoby, które kochamy, ocierając łzy ogromnej radości zalewającej nas wdzięczności. Za sprawą Jezusa Chrystusa będziemy żyć jako zmartwychwstałe istoty w światach bez końca. Za sprawą Jezusa Chrystusa, który jest Chrystusem, nasze grzechy mogą być nie tylko wymazane, ale i zapomniane. Możemy stać się oczyszczeni i wywyższeni. Święci. Za sprawą naszego ukochanego Zbawcy możemy zawsze czerpać ze źródła wody tryskającej ku życiu wiecznemu. Możemy mieszkać w pałacach naszego wiecznego Króla w niewyobrażalnej chwale i doskonałym szczęściu. Czy rozpoznajemy Go, gdy słyszymy oto człowiek? Mimo to obecnie na świecie żyje wielu ludzi, którzy nie są świadomi bezcennego daru Jezusa Chrystusa dla nas lub nie wierzą weń. Mogli słyszeć o Jezusie Chrystusie i wiedzą, że był postacią historyczną, ale nie biorą Go za tego, kim naprawdę jest. Kiedy o tym myślę, przypomina mi się scena, w której Zbawiciel stoi przed rzymskim prefektem Judei, Poncjuszem Piłatem, krótko przed swoją śmiercią. Piłat postrzegał Jezusa wyłącznie przez pryzmat spraw doczesnych. Zajmował stanowisko, na którym był odpowiedzialny za dwie główne kwestie. Pobór podatków na rzecz Rzymu i utrzymywanie spokoju. I oto stał przed nim człowiek, którego żydowski Sanhedryn oskarżył o bojkot obu tych kwestii. Po przesłuchaniu więźnia Piłat orzekł: ja w nim żadnej winy nie znajduję. Czuł jednak, że musi ułagodzić oskarżycieli Jezusa, więc powołał się na tamtejszy zwyczaj uwalnienia w czasie paski jednego skazańca. Czy nie chcecie, żebym uwolnił im Jezusa zamiast znanego złoczyńcy i mordercy Barabasza? Jednak wzburzony tłum żądał, aby Piłat uwolnił Barabasza, a ukrzyżował Jezusa. Dlaczego? Zapytał Piłat. Cóż więc złego uczynił? Jednak oni krzyczeli jeszcze głośniej: ukrzyżuj go. Podejmując ostatnią próbę ułagodzenia tłumu, Piłat nakazał swym ludziom wychłostać Jezusa, co też uczynili, zostawiając go całego w ranach i we krwi. Kpili z niego, włożyli mu na głowę koronę ścierni i odziali go w purpurowy płaszcz. Piłat prawdopodobnie sądził, że to usatysfakcjonuje tłum żądny widoku krwi. Może sądził, że zrobi im się żal Jezusa. Oto wyprowadzam go do was, powiedział Piłat, abyście poznali, że w nim żadnej winy nie znajduje. Oto człowiek, Syn Boga, stał przed mieszkańcami Jerozolimy we własnej osobie. Patrzyli na Niego, ale tak naprawdę Go nie widzieli. Ich oczy nie przejrzały. W symbolicznym sensie my także jesteśmy wzywani, by Go rozpoznać. Oto człowiek. Światowe opinie na jego temat są różne. Starożytni i współcześni prorocy świadczą, że on jest Synem Bożym. To bardzo ważne, by każdy przekonał się o tym sam. Zatem, gdy rozmyślacie nad życiem i posługą Jezusa Chrystusa, co dostrzegacie? Osoby, które znajdują sposób, by naprawdę rozpoznać tego człowieka, odnajdą drogę do największego szczęścia w życiu i balsam w czasie największej rozpaczy. Gdy ogarnia was smutek i żal, rozpoznajcie go, oto człowiek. Gdy czujecie się przegrani i nikomu niepotrzebni, rozpoznajcie go, oto człowiek. Gdy jesteście zdruzgotani, opuszczeni, pogrążeni w wątpliwościach, skrzywdzeni i pokonani, rozpoznajcie go, oto człowiek. On was pokrzepi. On was uzdrowi i nada sens waszej wędrówce. Wyleje na was swego ducha i wypełni wasze serce niewypowiedzianą radością. On zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Gdy rzeczywiście rozpoznajemy tego człowieka, poznajemy go lepiej i pragniemy podporządkować nasze życie jego woli. Pokutujemy i staramy się ulepszyć naszą naturę i codziennie trochę bardziej dorosnąć do Jego miary. Ufamy Mu, okazujemy Mu naszą miłość, przestrzegając przykazań i dochowując naszych świętych przymierzy. Innymi słowy, stajemy się Jego uczniami. Jego uszlachetniające światło wypełnia nasze dusze. Jego łaska podnosi nas. Nasze brzemiona stają się lżejsze. Nasz spokój wzrasta. Gdy rzeczywiście rozpoznajemy tego człowieka, mamy przyżyczenie błogosławionej przyszłości, które nas inspiruje i podtrzymuje na krętej i wyboistej drodze życia. Gdy spojrzymy za siebie, dostrzeżemy, że w tym wszystkim jest boski zamysł, że rzeczywiście kolorowe plamki ukazują piękny wzór. Co się stanie ze smutkiem naszego życia, gdy przyjmiecie Jego ofiarę, stajecie się Jego uczniami, dotrzecie do końca ziemskiej podróży. Znikną. Co z rozczarowaniem, zdradami, prześladowaniami, których doświadczyliście, odejdą. Co z cierpieniem, żalem, poczuciem winy, wstydem, dolegliwościami, które przechodziliście, rozpłyną się. Rozpłyną się w niepamięci. Czy jeszcze to kogoś dziwi, że mówimy o Chrystusie, znajdujemy radość w Chrystusie, nauczamy o Chrystusie, prorokujemy o Chrystusie, aby nasze dzieci wiedziały, skąd możemy oczekiwać odpuszczenia grzechów? Czy jeszcze to kogoś dziwi, że staramy się z całych naszych sił naprawdę rozpoznać tego człowieka? Moi ukochani bracia i siostry, świadczę, że najważniejszym dniem w historii ludzkości był dzień, w którym Jezus Chrystus, Syn Boga, odniósł zwycięstwo nad śmiercią i grzechem dla wszystkich dzieci Bożych. I najważniejszym dniem w waszym i w moim życiu jest ten dzień, w którym uczymy się dostrzegać: oto człowiek. Dzień, w którym rozpoznajemy Jego prawdziwe jestestwo. Dzień, w którym czerpiemy całym sercem i umysłem z Jego zadośćczyniącej mocy. Dzień, w którym z nowym entuzjazmem i siłą zobowiązujemy się za Nim podążać. Niech to będzie dzień, który powtarza się stale w naszym życiu. Pozostawiam wam moje świadectwo i błogosławieństwo. Jeśli rozpoznamy tego człowieka, odnajdziemy sens, radość i spokój w ziemskim życiu i w życiu wiecznym, w świecie, który nastanie. W święte imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Kiedy przygotowywaliśmy się do budowy wspaniałej świątyni Paryż we Francji, miałem doświadczenie, którego nigdy nie zapomnę. W 2010 roku, kiedy znaleźliśmy działkę pod świątynię, mer miasta prosił o spotkanie z nami, aby dowiedzieć się czegoś o kościele. Spotkanie to miało kluczowe znaczenie do wydania pozwolenia na budowę. Skrupulatnie przygotowaliśmy prezentację, która zawierała kilka zdjęć imponującej świątyni, świętych w nich ostatnich. Miałem skrytą nadzieję, że ich architektoniczne piękno przekona mera do poparcia naszego projektu. Ku mojemu zaskoczeniu, mer zaznaczył, że zamiast przeglądać naszą prezentację, on i jego zespół woleliby przeprowadzić własne dochodzenie, aby przekonać się, z jakiego kościoła jesteśmy. Kolejnego miesiąca zostaliśmy zaproszeni, aby wysłuchać sprawozdania przygotowanego przez urzędniczkę miejską, która była również, jak się okazało, profesorem religioznawstwa, powiedziała: przede wszystkim chcieliśmy zrozumieć, kim są członkowie waszego kościoła. Po pierwsze, wzięliśmy udział w jednym z waszych spotkań sakramentalnych. Usiedliśmy z tyłu kaplicy i uważnie obserwowaliśmy ludzi ze zgromadzenia oraz to, co robią. Później spotkaliśmy się z waszymi sąsiadami i z ludźmi mieszkającymi w pobliżu centrum waszego palika i zapytaliśmy ich, jakimi jesteście ludźmi. Do jakich więc wniosków doszliście? Zapytałem, czując niewielki niepokój. Odpowiedział: odkryliśmy, że Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich jest bliższy Kościołowi założonemu przez Jezusa Chrystusa niż jakiekolwiek inne znane nam wyznanie. Prawie temu zaprotestowałem, chcąc powiedzieć: to nie do końca się zgadza. To nie najbliższy Kościół, to jest Kościół Jezusa Chrystusa. Ten sam Kościół, prawdziwy Kościół. Jednak powstrzymałem się i zamiast tego ofiarowałem cichą modlitwę dziękczynną. Następnie mer w oparciu o swe odkrycia powiedział, że wraz z jego zespołem nie mają zastrzeżeń co do budowy świątyni w tej okolicy. Kiedy dzisiaj myślę o tym cudownym doświadczeniu, czuję wdzięczność za mądrość, jaką wykazał się Mer i za ducha rozeznania. Wiedział, że kluczem do zrozumienia Kościoła nie jest oglądanie tego, co powierzchownie przedstawiają budynki lub nawet dobrze zorganizowane instytucje, ale są nim miliony wiernych członków, którzy każdego dnia starają się podążać za przykładem Jezusa Chrystusa. Definicja Kościoła może pochodzić z następującego fragmentu z Księgi Mormona, który mówi: i tych, których ochrzczono w imię Jezusa, nazwano Kościołem Chrystusa. Innymi słowy, w Kościele najważniejsi są ludzie. Najważniejsi jesteście wy, uczniowie Pana, którzy kochają Go i podążają za Nim, oraz którzy poprzez przymierze wzięli na siebie Jego imię. Pewnego razu prezydent Russell Nelson porównał Kościół do pięknego samochodu. Wszyscy lubimy, kiedy nasz pojazd jest czysty i lśniący. Jednak samochód nie jest po to, żeby wyróżniał się jako efektywny cud techniki. Jest po to, żeby ludzie się z nim przemieszczali. Tak samo my, jako członkowie Kościoła, doceniamy piękne miejsca oddawania czci, które są czyste i dobrze utrzymane. Cieszą nas również dobrze działające programy, lecz są to zaledwie systemy wspomagające. Naszym głównym celem jest zaproszenie każdego syna i każdej córki Boga do przyjścia do Chrystusa i poprowadzenie ich po ścieżce przymierza. Nie ma nic ważniejszego. W naszej pracy najważniejsi są ludzie i przymierza. Czyż to nie jest wspaniałe, że nazwa dana przez objawienie przywróconemu Kościołowi wiąże razem dwa najistotniejsze elementy zawarte w każdym przymierzu Ewangelii? Pierwszy element to imię Jezusa Chrystusa. Ten Kościół należy do Niego, a Jego uświęcające zadośćuczynienie i przymierza są jedyną ścieżką prowadzącą do zbawienia i wywyższenia. Drugi element nazwy to my, święci, lub innymi słowy Jego świadkowie i uczniowie. Kiedy służyłem jako prezydent Palika we Francji, poznałem wagę tego, aby skupiać się na ludziach. Na początku mojej służby miałem pewne bardzo ambitne cele dla Palika. Utworzenie nowych okręgów, wybudowanie nowych miejsc spotkań, a nawet budowę świątyni w naszym obszarze. Kiedy po 6 latach zostałem odwołany, żadnych z założeń nie zostało osiągnięte. Wydawałoby się, że podniosłem całkowitą porażkę, gdyby nie to, że w ciągu tych 6 lat moje cele uległy diametralnej zmianie. W dniu, w którym miałem zostać odwołany, usiadłem obok mównicy i ogarnęło mnie głębokie poczucie wdzięczności i spełnienia. Spojrzałem na twarze setek zebranych członków. Przypomniałem sobie duchowe doświadczenia związane z każdym z nich. Byli tam bracia i siostry, którzy wstąpili w wody chrztu. Ci, którym podpisywałem ich pierwszą rekomendację, aby mogli otrzymać święte obrzędy świątynne, oraz młode osoby i pary, które wyświęciłem do służby na pełnoetatowej misji lub odwoływałem z misji. Było tam wielu innych, którym służyłem, kiedy przechodzili przez próby i przeciwności w swoim życiu. Intensywnie czułem braterską miłość wobec każdej z tych osób. W służbie im odnalazłem czystą radość i cieszyłem się, że wzrostu ich lojalności i wiary w Zbawiciela. Prezydent M. Russell Ballard nauczał: to jest najważniejsze w naszych kościelnych obowiązkach. To nie statystyki w sprawozdaniach lub organizowane spotkania, ale to, czy poszczególne osoby są podźwigane, zachęcane i ostatecznie odmienione. Właśnie tak, jak czynił to Zbawiciel. Moi drodzy bracia i siostry, czy jesteśmy aktywni w Ewangelii? Czy jedynie jesteśmy zajęci sprawami kościelnymi? Klucz to we wszystkim podążać za przykładem Zbawiciela. Jeśli będziemy to czynić w naturalny sposób, skupimy się na zbawieniu poszczególnych osób, a nie na wykonywaniu zadań i stosowaniu programów. Czy kiedykolwiek zadawaliście sobie pytanie, co zrobiłby Zbawiciel, gdyby odwiedził wasz okręg czy gminę w następną niedzielę? co on by zrobił? Czy martwiłby się tym, czy pomoce wizualne są dość dobre lub czy krzesła w klasie są właściwie ustawione? Czy też może znalazłby kogoś, komu mógłby okazać miłość, nauczać go i błogosławić? Może poszukałby nowego członka lub przyjaciela i go powitał, chorego brata czy siostrę, potrzebującą pocieszenia lub niepewną młodą osobę, która potrzebuje otuchy i zachęty. Do której klasy poszedłby Jezus? Nie zdziwiłbym się, gdyby najpierw odwiedził dzieci z organizacji podstawowej. Pewnie uklęknąłby i rozmawiałby z nimi twarzą w twarz. Wyraziłby swą miłość do nich, opowiadał im historię. Pochwalił ich rysunki i zaświadczył o swoim Ojcu w niebie. Jego podejście byłoby proste, autentyczne i pozbawione sztuczności. Czy i my możemy czynić podobnie? Obiecuję wam, że jeśli będziemy starali się działać według planu Pana, nic nie będzie ważniejsze niż znajdowanie osób, którym możecie pomóc i błogosławienie ich. W Kościele będziecie się skupiać na nauczaniu osób i dotykaniu ich serc. Będziecie troszczyć się o zapewnienie duchowych doświadczeń, a nie zorganizowanie doskonałych zajęć czy posługę waszym współczłonkom, a nie odhaczanie kolejnej wizyty, którą wykonaliście. Przestaniecie być najważniejsi, lecz staną się nimi ci, których nazywamy naszymi braćmi i siostrami. Czasami mówimy o chodzeniu do kościoła, ale kościół to coś więcej niż tylko budynek czy określone miejsce. Jest on tak samo realny i żywy w najskromniejszym pomieszczeniu, w najodległejszych zakątkach świata, jak i w siedzibie głównej kościoła w Salt Lake City. Sam Pan powiedział, albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Zabieramy Kościół ze sobą, gdziekolwiek się udajemy, do pracy, do szkoły, na wakacje, a zwłaszcza do naszych domów. Sama nasza obecność i nasz wpływ może wystarczyć, aby miejsce, w którym się znajdujemy, uczynić świętym. Pamiętam rozmowę z przyjacielem, który nie należy do naszego wyznania. Był zaskoczony, kiedy dowiedział się, że każdy godny mężczyzna w naszym kościele może otrzymać kapłaństwo. Zapytał, a ilu posiadaczy kapłaństwa jest w swoim okręgu? Powiedziałem, około 30 albo 40. Zakłopotanie mówił dalej. W mojej kręgacji mam tylko jednego duchownego. Dlaczego niedzielnego poranka potrzebujecie tak dużo kapłanów? Zaintrygowany jego pytaniem poczułem natchnienie, aby odpowiedzieć. Zgadzam się z tobą. Sądzę, że nie potrzebujemy aż tylu posiadaczy kapłaństwa w niedzielę w kościele. Jednak potrzebujemy posiadaczy kapłaństwa w każdym domu. A jeśli w domu nie ma kapłaństwa, inni posiadacze kapłaństwa są powołani, aby strzec i czynić posługę dla tej rodziny. Kościół nie jest ważny tylko w niedzielę. Oddajemy cześć każdego dnia, gdziekolwiek jesteśmy i cokolwiek robimy. A zwłaszcza nasze domy są najważniejszymi sanktuariami naszej wiary. To najczęściej w naszych domach modlimy się, błogosławimy, studiujemy, nauczamy Słowo Bożego i służymy w duchu czystej miłości. Na podstawie osobistego doświadczenia świadczę o tym, że nasze domy są świętymi miejscami, które może wypełnić duch. W takim samym stopniu, a czasami nawet bardziej, niż miejsca, w których formalnie oddajemy cześć. Składam świadectwo, że ten Kościół jest Kościołem Jezusa Chrystusa. Jego siła i witalność mają źródło w codziennym działaniu milionów Jego członków, którzy każdego dnia starają się podążać za Jego wyjątkowym przykładem, troszcząc się o bliźnich. Chrystus żyje i kieruje tym Kościołem. Prezydent Russell Nelson jest prorokiem, którego On wybrał, aby nas prowadził i przewodził nam w naszych czasach. O tym świadczę w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Eliza Snow, mówiąc o poświęceniu świątyni Kirkland, w którym brała udział, stwierdziła, ceremonie tego poświęcenia mogą zostać szczegółowo przytoczone, ale żaden ludzki język nie jest w stanie opisać niebiańskich manifestacji, jakie miały miejsce tego pamiętnego dnia. Niektórym ukazywali się aniołowie, a wszyscy zebrani odczuwali boską obecność i każde serce napełniło się niewysłowioną radością i pełnią chwały. Niebiańskie objawienie, które miały miejsce w świątyni Kirkland, uległy u podstaw celu przywróconego Kościoła Jezusa Chrystusa, by przynieść zbawienie i wywyższenie dzieciom naszego Ojca Niebieskiego. Gdy przygotowujemy się na spotkanie z Bogiem, możemy dowiedzieć się, jakie obowiązki zostały nam w boski sposób powierzone dzięki przeanalizowaniu świętych kluczy przywróconych w świątyni Kirkland. W modlitwie poświęcającej prorok Joseph Smith pokornie zwrócił się do Pana, aby przyjął ten dom, który im nakazał wznieść. Tydzień później, w niedzielę wielkanocną, Pan ukazał się we wspaniałej wizji i zaakceptował swoją świątynię. Miało to miejsce 3 kwietnia 1836 roku, prawie dokładnie 182 lata od dzisiejszej niedzieli wielkanocnej. Był to również okres Paschy, jedna z tych rzadkich okazji, gdy Wielkanoc i Pascha nakładają się na siebie. Gdy wizja ta się zakończyła, pojawiło się 3 starożytnych proroków, Mojżesz, Eliasz i Eliasz, którzy przekazali klucze niezbędne do wypełnienia celu Pana dla Jego przywróconego Kościoła w tej dyspensacji. Ten cel jest prosty, ale wymowny. Obejmuje gromadzenie Izraela, pieczętowanie rodzin, przygotowywanie świata na drugie przyjście Pana. Pojawienie się zarówno Eliasza, jak i Mojżesza było uderzająco podobne do żydowskiej tradycji, według której Mojżesz i Eliasz mieli wspólnie przybyć na koniec czasu. W naszej doktrynie to ukazanie jest wypełnieniem fundamentalnego przywrócenia pewnych kluczy danych na dni ostatnie i po raz ostatni, czym jest dyspensacja pełni czasów. Świątynia Kirkland zarówno pod względem lokalizacji, jak i rozmiaru była stosunkowo nieznacząca. Jednak pod względem ogromnego znaczenia dla ludzkości nadawała kształtu wieczności. Starożytni prorocy przywrócili klucze kapłańskie wiecznych, niezbędnych do zbawienia obrzędów Ewangelii Jezusa Chrystusa. Wywołało to wielką radość wśród wiernych członków. Klucze te zapewniają moc nieba w wypełnieniu wyznaczonych przez Boga obowiązków, które zarówno kiedyś, jak i dzisiaj stanowią główny cel Kościoła. Tego wspaniałego wielkanocnego dnia w świątyni Kirkland zostały przywrócone 3 rodzaje kluczy. Po pierwsze, ukazał się Mojżesz i przekazał klucze zgromadzenia Izraela z 4 stron świata, czyli klucze pracy misjonarskiej. Po drugie, ukazał się Eliasz i przekazał klucze dyspensacji Ewangelii Abrahama, co obejmuje przywrócenie przymierza Abrahama. Prezydent Russell Nelson nauczał, że przeznaczeniem kluczy przymierza jest przygotowanie członków na Królestwo Boga. Powiedział, wiemy, kim jesteśmy i czego Bóg od nas oczekuje. Po trzecie, ukazał się Eliasz i przekazał w tej dyspensacji klucze mocy zapieczętowania, związane z pracą nad historią rodziny, obrzędami świątyni, które umożliwiają zbawienie żywym i umarłym. W siedzibie głównej kościoła pod kierunkiem pierwszego prezydium, którą 12 apostołów, działają 3 rady wykonawcze, które nadzorują te 3 wyznaczone przez Boga obowiązki, oparte na kluczach, które zostały przywrócone w świątyni Kirtland. Są to Rada Wykonawcza do Spraw Misjonarskich, Rada Wykonawcza do Spraw Kapłaństwa i Rodziny i Rada Wykonawcza do Spraw Świątyni i Historii i Rodziny. Jakie są obecnie postępy w wypełnianiu tych wyznaczonych przez Boga obowiązków? Po pierwsze, w odniesieniu do przywrócenia przez Mojżesza kluczy zgromadzeń Izraela mamy obecnie prawie 70 tysięcy misjonarzy rozsianych po całym świecie, którzy głoszą Jego Ewangelię i gromadzą Jego wybranych. Jest to początek wypełnienia się wielkiego, wspaniałego dzieła, które Nefi przepowiedział dla domu Izraela i ludzi innych narodów. Nefi widział nasze czasy, gdy święci Boga będą znajdować się na całej ziemi, których liczba będzie jednak niewielka z powodu niegodziwości. Zauważył też, że będą uzbrojeni w prawość i moc Boga w wielkiej chwale, gdy przyglądamy się krótkiej historii przywróconego Kościoła, zauważymy, że wysiłki misjonarskie są bardzo niezwykłe. Widzimy, jak wypełnia się wizja Nefiego. Choć nasza liczba jest stosunkowo niewielka, będziemy kontynuować nasze wysiłki i docierać do osób, które odpowiedzą na przesłanie Zbawiciela. Po drugie, ukazał się Elias i przekazał dyspensację Ewangelii Abrahama, głosząc, że w nas i w naszym nasieniu błogosławione będą wszystkie pokolenia, które nastąpią po nas. Podczas tej konferencji zostały zaprezentowane ważne wskazówki, które pomogą udoskonalić świętych i przygotować ich na Królestwo Boga. Podczas ogłoszenia na sesji kapłańskiej były ogłoszone zmiany w kworach kapłańskich, które wzmocnią moc kapłańską i przygotują starszych świętych dniach ostatnich na spotkanie z Bogiem. Po trzecie, Eliasz przekazał klucze pieczętowania dla obecnej dyspensacji. Dla nas, którzy żyjemy obecnie, wzrost liczby świątyń i postęp pracy nad historią rodziny jest fenomenalny. To tempo zostanie utrzymane i będzie przyspieszać do czasu drugiego przyjścia Zbawiciela, aby cała ziemia nie została całkowicie zniszczona w momencie jego przyjścia. Praca nad historią rodziny pobłogosławiona z nieba jest przez osiągnięcie techniki bardzo rozwinęła się w ciągu ostatnich kilku lat. Byłoby nierozsądne, gdybyśmy wykazywali się beztroską w kwestii tego wyznaczonego przez Boga obowiązku i oczekiwali, że ciocia Krysia lub inni oddani krewni się tym zajmą. Pozwólcie, że zacytuję dosadnie słowa prezydenta Josepha Fieldinga Smitha. Nikt nie jest zwolniony z tej wielkiej powinności. Jest to wymagane od apostoła, jak też od najbardziej pokornego starszego lub siostry. Pozycja, stanowisko czy długa służba w Kościele nie upoważnia do tego, by lekceważyć zbawienie bliskich zmarłych. Mamy obecnie na świecie także środki, które wspomagają osoby potrzebujące wyjazdu do świątyni, a mieszkające z dala od niej. Dobrze by było, gdybyśmy jako poszczególne osoby ocenili nasze wysiłki związane z pracą misjonarską, pracą świątynnymi, badaniami nad historią rodziny. Prawość, jedność i równość przed Panem są podstawą tych świętych obowiązków. W kwestii prawości to życie jest dla nas wszystkich czasem na przygotowanie się na spotkanie z Bogiem. Księga Mormona zawiera wiele przykładów tragicznych konsekwencji nieprzestrzegania przekazań Boga przez poszczególne osoby lub grupy. W czasie mojego życia problemy i troski świata przenosiły się z jednej skrajności w drugą. Z frywolnych i trywialnych dążeń w poważną niemoralność. Pocieszające jest, że przejawy niemoralności związane z molestowaniem seksualnym zostały ujawnione i potępione. Taka niemoralność jest sprzeczna z prawem Boga i prawami społecznymi. Jednakże ci, którzy rozumieją plan Boga, muszą również sprzeciwić się niemoralności dokonywanej za obopólną zgodą, która również jest grzechem. Proklamacja dla świata dotycząca rodziny ostrzega, że osoby, które łamią przymierze czystości, które molestują współmałżonka lub potomstwo lub kogokolwiek innego, pewnego dnia staną przed Bogiem, aby być przez Niego za to osądzeni. Gdy rozglądamy się dookoła, na każdym kroku zauważamy zniszczenie wynikające z niegodziwości uzależnienia. Jeśli jako jednostki naprawdę przejmujemy się ostatecznym sądem naszego Zbawiciela, powinniśmy dążyć do pokuty. Obawiam się, że wielu ludzi nie czuje już odpowiedzialności przed Bogiem i nie zwraca się po wskazówki do Pism Świętych i słów proroków. Gdybyśmy jako społeczeństwo zastanowili się nad konsekwencjami grzechu, mielibyśmy do czynienia z masowym publicznym sprzeciwem wobec pornografii i uprzedmiotowienia kobiet. Tak jak czytałem w Księdze Mormona, Alma powiedział swojemu synowi Koriantonowi, czynienie zła nigdy nie było szczęściem. W kwestii jedności Zbawiciel oświadczył, jeśli nie jesteście jednym, nie jesteście moi. Wiemy, że duch wspierania się pochodzi od diabła. W naszych czasach biblijny nakaz jedności jest w dużej mierze ignorowany, a wielu ludzi skupia się na poczuciu przynależności plemiennej, opartym często na statusie społecznym, płci, rasie lub zamożności. W wielu krajach, jeśli nie w większości, ludzie są głęboko podzieleni w kwestii tego, jak należy żyć. Głównym tematem systemów edukacji jest podkreślenie walk o władzę, przywilejów i ucisków, a także spraw, które dzielą ludzi. W Kościele Pana jedyną kulturą, w której się uczymy, jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Gdy spojrzymy na główne cele Kościoła, dostrzeżymy, że wszystkie opierają się na równości przed Panem i życiu w kulturze Ewangelii Jezusa Chrystusa. W odniesieniu do pracy misjonarskiej podstawową kwalifikacją do chrztu jest ukorzenie się przed Bogiem i przejście ze skruszonym sercem i pokornym duchem. Poziom wykształcenia, sytuacja materialna, rasa czy narodowość nie są nawet brane pod uwagę. Ponadto misjonarze pokornie służą tam, gdzie zostali powołani. Nie próbują służyć w oparciu o światowe standardy statusu społecznego lub przygotowanie się do przyszłej kariery. Służą całym sercem, mocą, umysłem i siłą tam, gdzie zostali wyznaczeni. Nie wybierają swoich misjonarskich towarzyszy i starają się pilnie rozwijać cechy Chrystusowe, co jest sednem kultury Jezusa Chrystusa. Pisma Święte wskazują nam nasze najważniejsze relacje. Zbawiciel nauczał, że pierwsze przykazanie brzmi: będziesz miłował Pana Boga swego, a drugie: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Następnie wyjaśnił, że wszyscy ludzie są naszymi bliźnimi. Księga Mormona jasno stwierdza, że nie może być żadnych przynależności do grup, plemion czy klas. Musimy być zjednoczeni i równi. Święte obrzędy i boskie obowiązki opierają się na tej przesłance. Zakładam, że wasze własne doświadczenia w świątyni są podobne do moich. Gdy opuszczałem świat powiązany z moją pracą w San Francisco, wchodziłem do świątyni Oakland, doświadczałem przeszywającego uczucia miłości i pokoju. Głównie dlatego, że czułem się bliżej Boga i Jego celów. Obrzędy niezbędne do zbawienia były moim głównym celem. Jednak równość i jedność, jakie panują w świątyni, były istotnym fragmentem tych wspaniałych uczuć. Wszyscy są odziani w biel. Nie ma przejawów bogactwa, pozycji społecznych czy osiągnięć naukowych. Wszyscy jesteśmy dla siebie braćmi i siostrami stojącymi kornie przed Bogiem. W świętym pokoju zapieczętowań obrzęd małżeństwa jest taki sam dla wszystkich ludzi. Uwielbiam fakt, że zarówno najskromniejsze, jak i najbogatsze pary mają dokładnie taką samą ceremonię. Noszą taki sam rodzaj szali, zawierają te same przymierza przy tym samym ołtarzu. Otrzymują te same błogosławieństwa wiecznego kapłaństwa. Dokonuje się to w pięknej świątyni zbudowanej z 10 wiernych świętych, która jest świętym domem Pana. Wypełnienie wyznaczonych przez Boga obowiązków oparte o prawość, jedność i równość przed Panem przynosi osobiste szczęście i pokój na tym świecie oraz przygotowuje nas do życia wiecznego w świecie przyszłym. Przygotowuje nas do spotkania z Bogiem. Modlimy się o to, aby każdy z was, niezależnie od waszej obecnej sytuacji, porozmawiał z biskupem i był godny rekomendacji świątyni. Jesteśmy wdzięczni, że dużo więcej członków przygotowuje się, by udać się do świątyni. Od wielu lat zauważamy znaczący wzrost liczby dorosłych, którzy są godni posiadania rekomendacji świątynnej. W ciągu ostatnich 2 lat diametralnie wzrosła liczba młodzieży posiadającej rekomendację ograniczonego użycia. Jest jasne, że wierny rdzeń członków Kościoła nigdy nie był tak silny. Na koniec chcę was zapewnić, że przywódcy Kościoła zarówno zarządzają wyznaczonymi przez Boga celami Kościoła, otrzymują boską pomoc. To przewodnictwo przychodzi od Ducha, a czasem bezpośrednio od Zbawiciela. Udzielane są oba rodzaje duchowego przewodnictwa. Jestem wdzięczny za to, że otrzymujemy taką pomoc. Jednakże przewodnictwo jest udzielane w czasie wyznaczonym przez Pana, wiersz po wierszu, przykazanie po przykazaniu, gdy wszechwiedzący Pan celowo zdecyduje, że chce nas nauczyć. Wytyczne dla Kościoła jako całości otrzymuje jedynie jego prorok. Podczas tej konferencji wszyscy mieliśmy zaszczyt poprzeć prezydenta Russella Nelsona jako proroka i prezydenta Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich. Jako 12 apostołów, zarówno grupowo, jak i indywidualnie, mieliśmy wspaniałe duchowe doświadczenie, gdy położyliśmy ręce na głowie prezydenta Nelsona, a prezydent Dallin Oaks, będąc osobą mówiącą, ustanowił go i wyznaczył na prezydenta Kościoła. Świadczę, że został wyznaczony do tego zadania jeszcze przed narodzeniem i był przygotowany przez całe życie, by zostać prorokiem Pana w obecnych czasach. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Thank you. Kończąc konferencję, przekazujemy szczere wyrazy uznania dla wszystkich, którzy pilnie pracowali nad przygotowaniem tej uroczystości. Dziękujemy tym, którzy przemawiali i tym, którzy zapewnili natchnioną muzykę. Naszym ostatnim mówcą podczas tej sesji będzie nasz umiłowany prorok prezydent Russell Nelson. Po jego wystąpieniu chór zakończy spotkanie śpiewając hymn Śmiało naprzód.
The benediction will then be offered by
na zakończenie ofiaruje
Valerie
starszy
Valerie
Cordon 70. I na tym zakończy się ta konferencja.
Moi kochani bracia i siostry, kiedy zbliżamy się do końca tej historycznej konferencji, wraz z wami dziękuję Panu za Jego wskazówki, Jego pełen natchnienia, wpływ. Muzyka była piękna i wzniosła. Przesłanie nie tylko były budujące, ale wręcz zmieniające życie. Podczas uroczystego zgromadzenia poparliśmy pierwsze prezydium. Dwóch wspaniałych mężczyzn zajęło miejsce w królestwie apostołów. Powołano 8 nowych 70 przedstawicieli władz generalnych. A teraz słowo wspaniałe. Odnowione postanowienie, nasze wyzwanie i nasz obowiązek. W pracy Pana dziś powinniśmy udział brać, by po śmierci nam wszystkim mógł nagrodę dać. Z mieczem prawdy stań, odkrywając już pieśni. Potężny jest ten miecz. Śmiało.
We will not heed what the wicked may say. But the Lord alone we will obey. I exhort you to study the messages of this conference frequently, even repeatedly, during the next 6 months. Conscientiously look for ways to incorporate these messages in your family home evenings.
Wieczorów rodzinnych, waszego nauczania Ewangelii, waszych rozmów z rodziną i przyjaciółmi, a nawet do dyskusji z osobami nieznawającymi naszej wiary. Wielu dobrych ludzi odpowie na prawdy nauczane podczas tej konferencji, kiedy przedstawimy je z miłością. A wasze pragnienie posłuszeństwa będzie wzmocnione, kiedy będziecie pamiętać o tym, co odczuwaliście podczas tych 2 dni i będziecie się do tego odwoływać. Ta konferencja generalna to początek nowej ery posługi. Pan dokonał ważnych zmian w kwestii tego, jak mamy troszczyć się o siebie nawzajem. Siostry i bracia, starsi i młodsi, będą służyć sobie nawzajem w nowy, świętszy sposób. Kwora starszych będą wzmocnione, aby błogosławić życia mężczyzn, kobiet i dzieci na całym świecie. Siostry ze Stowarzyszenia Pomocy będą nadal pełnić posługę w wyjątkowy i pełen miłości sposób, dając młodszym siostrom możliwość dołączenia do nich, po tym jak zostaną do tego wyznaczone. Nasze przesłanie dla świata jest proste i szczere. Zapraszamy wszystkie dzieci Boga po obu stronach zasłony, aby przystąpiły do swego Zbawiciela, przyjęły błogosławieństwa świętej świątyni, zaznały ciągłej radości i zasłużyły na życie wieczne. Ostateczne wywyższenie wymaga teraz naszej całkowitej wierności przymierzom, jakie zawarliśmy i obrzędom, jakie przyjmujemy w domu Pana. Obecnie mamy 159 działających świątyń plus wiele innych w budowie. Chcemy, aby świątynie były bliżej rosnącej rzeszy członków Kościoła. Dlatego miło nam ogłosić plany wzniesienia świątyń w następujących miejscach. W Salta w Argentynie, Bengaluru w Indii, Managua w Nicaragua, Cagayan de Oro na Filipinach, Layton w stanie Utah.
Richmond, Virginia.
Richmond, Virginia.
And
i duże miasto, które jeszcze nie zostało określone w Rosji. Moi drodzy bracia i siostry, być może budowa tych świątyń nie zmieni waszego życia, ale z pewnością dokona tego wasza obecność w świątyni. W tym duchu błogosławię was, tym abyście wiedzieli, które rzeczy możecie odłożyć na bok, abyście mogli spędzić więcej czasu w świątyni. Błogosławię was większą harmonią i miłością w waszych domach oraz zwiększonym pragnieniem troski o wasze wieczne relacje rodzinne. Błogosławię was zwiększoną wiarą w Pana Jezusa Chrystusa oraz większą zdolnością do naśladowania Go jako Jego wierni uczniowie. Błogosławię was, abyście wznosili swój głos, dając świadectwo, jak ja teraz daję, byście byli zaangażowani w dzieło Wszechmogącego Boga. Jezus jest Chrystusem. To jest Jego Kościół, którym On kieruje przez swoje namaszczone sługi. O tym świadczę, dając wyraz mojej miłości dla każdego z was. Święte imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Our dear Heavenly Father.
Nasz drogi Ojcze w niebie. W tą specjalną niedzielę wielkanocną dziękujemy za dar Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, za Twoją miłość i za błogosławieństwa, które mamy, że mamy żyjącego proroka. Prosimy dzisiaj Ciebie o Twoją życzliwość dla nas, żebyśmy mieli cechy Chrystusowej, żebyśmy mogli służyć na wzór Chrystusa. Prosimy, abyśmy mogli mieć odwagę, aby podążać za naszymi prorokami, żebyśmy mogli wyznaczyć czas, żeby pójść do świątyni, być bardziej jak Twój Syn. Dziękujemy, prosimy o te rzeczy w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Była to 188. wiosenna konferencja generalna Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Przemawiali do nas mówcy wybrani spośród władz generalnych i generalnych urzędników Kościoła. Oprawę muzyczną zapewnił mormoński chór Tabernakulum. Przekaz ten był obsługiwany społecznie przez stację Bonneville Distribution. Jakiekolwiek odtwarzanie, nagrywanie, powielanie lub inne wykorzystywanie tego programu bez pisemnej zgody jest zabronione.